Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Polskie stocznie zbudują okręty nie tylko dla Polski. Czy to rewolucja? Jakie wartości dodane z nowych umów, o których powiemy już za chwilę? AI w gospodarce morskiej. Przyszłość, która już jest. Jak z AI bezpiecznie korzystać? Jak ją wdrażać etycznie? Jakie wiążą się z tym wyzwania? A także zbliża się Kongres Porty Polskie 2030. Co będzie się działo? Jakie wyzwania przed naszą branżą morską? Między innymi porozmawiamy o tym za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście: Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe, Mateusz Kowalewski, redaktor naczelny portalu gospodarkamorska.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A zaczynamy od nowych umów, jakie podpisała ostatnio PGZ Stocznia Wojenna. Najpierw ze stocznią remontową Nauta podpisały w piątek umowę na budowę bloku rufowego fregaty Burza. To druga jednostka powstająca w ramach programu Miecznik dla Marynarki Wojennej. Podobny model kooperacji, przypomnę, zastosowano już przy budowie pierwszej jednostki Wichra, gdzie wykonawcą bloku działowego została stocznia Krist. Co więcej, Stocznia Szczecińska Wulkan, z kolei z nią też podpisano umowę, PGZ Stocznia Wojenna podpisała. No i Szczeciński Wulkan zbuduje ważący ponad 1000 ton blok dziobowy okrętu ratowniczego Ratownik. Przypomnę, to okręt ratowniczy specjalistyczny, budowany specjalnie na potrzeby obsługi okrętów podwodnych. Okręt budowany w programie Ratownik ma zostać zwodowany jesienią przyszłego roku. Do czerwca przyszłego roku Stocznia Szczecińska Wulkan wykona ten blok dziobowy. No i chciałam panów podpytać, na ile te kontrakty, jakby takie przekazywanie innym polskim stoczniom części swoich obowiązków, na ile to budowa sieci polskiej współpracy w ramach stoczni, na ile to jest też budowanie tego local contentu, czy wprowadzanie teorii w życie.
Znaczy, z pewnością to jest praktyka, która funkcjonuje w branży stoczniowej. Ten model funkcjonuje już od długiego czasu, że to stocznia, która realizuje program budowy czy statków, czy okrętów, realizuje większe zlecenia, no dzieli się tymi zleceniami i wykonuje część czy sekcji, czy potem cały szereg procesów, jeśli chodzi o różne instalacje na statkach, przeróżne urządzenia, montaż przeróżnych urządzeń przez firmy zewnętrzne, przez kooperantów. Nie ukrywajmy, że dzisiaj żadna stocznia nie byłaby w 100% sama zbudować jednostki od zera do tego end item, że tak powiem, do tego końcowego produktu. No zawsze są potrzebni jacyś fachowcy, jacyś podwykonawcy. A jeżeli chodzi o przekazywanie tutaj części kontraktu, jeśli w zakresie budowy czy sekcji, czy bloków, no to ta praktyka spotyka się tutaj zarówno, mamy takie przykłady w zachodniej Europie, no stocznia Krist przecież cały czas buduje bloki dla francuskich stoczni, na przykład jeśli chodzi o wycieczkowce. Dlatego PGZ Stocznia Wojenna już przy budowie pierwszego miecznika podjęła decyzję, że wesprze ją w budowie sekcji dziobowej, w tym przypadku stocznia Krist. Teraz do tych kontrahentów strategicznych dodają stocznię Nauta. Nauta ma kompetencje przez lata, masę doświadczeń, jeśli chodzi o zakład budów, nowych budów w Gdańsku. Realizowała kilka budów też w Gdyni, a jednocześnie należy do tej samej grupy, no, polskiej grupy zbrojeniowej. Więc tutaj no, te zaufanie pewnie też w ramach grupy i w ramach tego, że to są firmy jednak związane z przemysłem zbrojeniowym.
No i potrzebne certyfikaty odpowiednie, bo bez tych certyfikatów się nie dopuści danego zakładu do budowy takich jednostek.
A dodanie teraz do tych zlecenia biorców, do tych dostawców stoczni szczecińskiej Wulkan. No myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa. My jako Forum Pracodawców Gospodarki Morskiej w trakcie tego Morskiego Tygodnia w Szczecinie, kiedy to odbył się i Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie, jak i potem w piątek Helin, wypełniliśmy pewną lukę i w piątek zorganizowaliśmy rejs właśnie po szczecińskich stoczniach. Oglądaliśmy infrastrukturę, oglądaliśmy projekty, które realizują. Dok w Szczecinie powstaje, wiadomo, że wszyscy patrzymy na to trochę z przymrużeniem oka, bo powstaje od wielu lat i kosztuje kupę pieniędzy, ale to idzie ku końcowi i wszystko wskazuje na to, że ten dok zaraz stanie i Stocznia Szczecińska Wulkan z pewnością ma potencjał, jestem przekonany, że to zlecenie zrealizuje sprawnie i weźmie udział w tym największym programie, jeśli chodzi o budowę okrętów w historii, że tak powiem, doczesnej Polski. Ale też tu się posłużę kolejnym przykładem. No w grupie remontowa powstają promy, kolejny gigantyczny program, jeśli chodzi o budowę statków w tym przypadku. I tam też powstają sekcje czy bloki w stoczniach partnerskich wśród zaufanych kooperantów, kontrahentów stoczni.
Dokładnie. Stocznie budujące, zdające kompletne jednostki specjalizują się już tylko w składaniu bloki częściowo wyposażone, zlecane są przepraszam, firmom specjalizującym się w produkcji tego typu produktów. I teraz tak, rzeczywiście stocznia PGZ, Stocznia Wojenna podzleciła na pierwszą jednostkę stoczni komercyjnej KRIS. To zostało dostarczone, były tutaj w mediach społecznościowych nawet filmiki pokazywane. Teraz zostało to podzlecone dwóm firmom kontrolowanym przez Skarb Państwa, Stocznia Nauta i Stocznia Szczecińska. Ważne to jest w kilku kontekstach. Po pierwsze, no, tutaj harmonogram dostaw tych jednostek przez stocznię PGZ, Stocznia Wojenna jest taki dosyć ścisły, nie? To znaczy pierwszy miesięcznik ma być oddany pod koniec roku 2029 z tego dostępnych informacji publicznych, ten harmonogram. Ratownik w podobnym terminie, niemalże równolegle i ten druga jednostka również tam jest niewiele później, więc tutaj kumulacja pracy będzie potężna, tą pracę trzeba rozkooperować. Na pewno to są pierwsze takie większe rozkooperowane rzeczy, ale na pewno tego będzie więcej. I teraz tak, ten wątek szczeciński, rzeczywiście, bardzo, tutaj to jest bardzo ciekawe, nie? Dlatego, że Szczecin to był kiedyś wiodący polski ośrodek stoczniowy, Stocznia Szczecińska przez wielu była oceniana jako jedna z najlepszych stoczni w Europie. I teraz przez ostatnie lata tam upadł, trzeba...
Pamiętamy stępkę i jak to długo trwało, więc...
Potencjał stoczniowy musimy zdywersyfikować nie tylko ze względu przede wszystkim bezpieczeństwa, no bo jesteśmy tutaj w Trójmieście, w takim miejscu jak jesteśmy. Przyszłość może być różna, ten dual use to jest w tej chwili hasło dnia, organizowane są specjalne konferencje, ale tutaj nawiążę właśnie do tego, co powiedział Mateusz na Kongresie Morskim w Szczecinie. Był taki bardzo ciekawy panel na temat budowy portów i jeden z oficerów Wojska Polskiego, który uczestniczył w nim, mówił w tym kontekście o budowie tego portu kontenerowego, który ma być, to się chyba nazywa Półwysep Pomerania,
Przylądek Pomerania.
Mhm. Tak. On mówił w kontekście dual use, bo model biznesowy to jest jedna sprawa, będziemy o portach za chwileczkę mówić, to do tego zapewne wrócimy, ale ważny jest tutaj wątek bezpieczeństwa. My musimy odbudować zdolności stoczniowe w województwie zachodniopomorskim i ten model taki współpracy tamtych stoczni z naszymi stoczniami, czyli podzlecanie pewnych prac, gdzie tutaj wiodącą rolę odgrywają stocznie jeszcze powiedzmy z Trójmiasta, czyli w tym wypadku PGZ Stocznia Wojenna, ale mam nadzieję, że to się rozszerzy. Stopniowe odbudowywanie kompetencji i jakiś plan do tego przyjęty. Pamiętamy tą nieszczęsną próbę budowy bardzo zaawansowanej technicznej jednostki PROM, która zakończyła się fiaskiem na początku. Ci, co znają się na przemyśle stoczniowym, wiedzieli, że to było skazane na fiasko, ale ta droga taka przyjęta stopniowej kooperacji ze stoczniami tutaj, które są bardziej zaawansowane, nabywanie kompetencji, taka stopniowa, systematyczna odbudowa to jest droga właściwa moim zdaniem.
No właśnie, ja chciałam podpytać, to budowanie łańcucha kompetencji, inwestycji, rozwój rodzimych technologii, to wszystko się teraz wpisuje w tą definicję local content i zalecenia, bo jakby nie można tutaj było ustawowo wprowadzić jakby obowiązku wprowadzania, zachowywania jakichś udziałów local contentu. Jest zalecenie, żeby przy polskich inwestycjach no jak najwięcej polskich firm brało udział w ich realizacji.
W tematach wojennych, ja tu jeszcze tylko kontynuuję, to jest to proste, bo to jest innym trybem idzie to zamówienie i tutaj mają rozwiązane ręce zlecające. Inaczej jest w projektach komercyjnych, gdzie nas obowiązują tutaj wspólnorynkowe zasady. Natomiast tak, tutaj wybrano tą drogę. Przede wszystkim tutaj jest bardzo ważna rzecz, budowa kompetencji, bo jeszcze wrócę na chwileczkę, to są moim zdaniem Miecznik to jest najbardziej zaawansowany technicznie projekt być może w historii polskiego przemysłu stoczniowego, nie? I całościowo nawet patrząc, nie? To jest niezwykle, niezwykle skomplikowana jednostka i branie tych kooperantów, takie powiedzmy rozdzielanie tych prac na inne stocznie, żeby zdobywały, poruszały się wokół tych problemów, nie? Bo budowa jakiejś sekcji blokowej to jest jeszcze w miarę prosta rzecz. Potem instalowanie tego skomplikowanego wyposażenia, to dopiero będzie ogromne, takie przede wszystkim logistyczne i techniczne wyzwanie dla stoczni, ale im więcej wokół tych rozwiązywaniach, tych problemów zgromadzonych jest kooperantów, tym tą wiedzę zdobywamy, tutaj stopniowo budujemy tą wiedzę i no, te statki, okręty wojenne będą służyły 30 lat, nie? Bo w tym czasie na pewno będzie duży postęp techniczny, one będą modernizowane. Nam potrzeba kompetentnych inżynierów, kompetentnych fachowców, którzy będą dalej uczestniczyli w procesie modernizacji tych jednostek.
A ta współpraca jak może wpłynąć na przyszłość polskiego przemysłu stoczniowego?
Ja myślę, że program Miecznik, czy wszystkie programy marynarki wojennej, czy program odbudowy budowy polskich promów, to jest olbrzymi zastrzyk, jeśli chodzi o polski przemysł stoczniowy. I to jest gdzieś wreszcie dostrzeżenie tego, że realizacja zamówień w Polsce, mimo że jest trochę droższa niż na przykład zamówienie takich jednostek w stoczniach azjatyckich, powoduje ten tak zwany efekt mnożnikowy, tak ostatnio często powtarzany, który dając impuls i gigantyczne przychody dla właśnie kooperantów, dla dostawców, podatki, opłaty, miejsca pracy, ZUS i tak dalej, to w gospodarce zostawia tak duży ślad, że okazuje się, że mimo że te programy budowane troszeczkę drożej, czy dużo nawet drożej w polskich stoczniach, tak naprawdę przynoszą większy efekt dla gospodarki niż import gotowej jednostki z Chin, która byłaby na przykład 25% czy 20% tańsza.
No tylko, że tam jest na początku tańsza, a potem jak weźmiemy pod uwagę, że trzeba ten statek serwisować, części zamienne,
Sam kontekst budowy statku w Polsce, zaangażowania dostawców, kooperantów, łańcucha dostaw, podwykonawców, miejsca pracy, edukacja, szkolnictwo. Przecież to są zaangażowane przeróżne firmy, BHP, szkolenia.
I nie na każdym jest to kroku jedyna jednostka, bo z tego co wiemy, prezes PGZ Stoczni Wojennej Gdynia, pan Ryngwelski, zdradził, że jest klient na drugi podobny statek jak ratownik, więc jak Stocznia Wulkan Szczecińska nabędzie kompetencje, jeśli się okaże, że ta kooperacja wypali, no to mamy drugiego klienta, a potem może trzeciego i czwartego.
Ja bym tak może nie wybiegał. Udowodnijmy, bo to są tak troszeczkę może wody, znaczy poleję troszeczkę tak.
Szklanka do połowy pełna, panie
dokładnie
prezesie.
To są naprawdę potężne wyzwania. Zróbmy to. Skończmy je, bo klient przyjdzie wtedy, jeżeli te jednostki zbudujemy, pokażemy, że one są i ten. Bardzo dobrze, że myślimy w przyszłościowo i tak dalej, ale na razie skoncentrujmy się na tym. Ale jeszcze wrócę do tego, co Mateusz powiedział na temat ceny promów, nie? Bo cena to jest, cenę trzeba się przyjrzeć głębiej, nie? Bo my tutaj w Sea Europe jako forum okrętowe bardzo mocno lobbowaliśmy za powrotem pewnych segmentów produkcji do Europy, między innymi promów, między innymi statków dostawiania farm wiatrowych, do obsługi farm wiatrowych, bo to jest tutaj, gdzie ma polski przemysł stoczniowy kompetencje, ale może tak za chwileczkę zatrzymajmy się przy cenach promów, nie? Bo ten temat dokładnie analizowaliśmy, mieliśmy dyskusję w Sea Europe z krajami, które też mają doświadczenie. Cena promu taka kontraktowa, która jest rzeczywiście 20-30% taniej jest w Chinach, ale jeżeli weźmiemy life cycle cost, nie, czyli koszt, jeżeli chodzi o całe życie, ta cena leci, ta różnica bardzo mocno się kurczy. Jak kupujemy lodówkę na przykład, to patrzymy na cenę lodówki, ale patrzymy również na zużycie prądu w tej lodówce i jakie są koszty tego przez całe nasze życie używania. I teraz tak, promy chińskie oczywiście są tańsze, ale wszystkie te serwisy, wszystko i tak dalej jest hen daleko w Chinach, dlatego że duża część udziału wyposażenia tych promów jest jednak pochodzi, Chińczycy pilnują tego, żeby pochodziła stamtąd jakość. Powiedzmy tak, znam firmy, które robią prace serwisowe, to też jest troszeczkę inaczej. Tutaj jednak, dlaczego nasze promy są tutaj europejskie, promy mają tutaj przewagę? Jakby nie było, Europa jest ciągle liderem, światowym liderem produkcji wycieczkowców. Ta kultura budowy statków dla pasażerskich, nie? Bo pasażerskie to są stopień niżej od wycieczkowców, nie? Ale to jest powiedzmy ten sam mniej więcej, ta sama kultura projektowania, wielu tych samych podwykonawców i tak dalej, jest tutaj na niezwykle wysokim poziomie postawiona i ta cena nagle jakby tak porównamy, jeżeli chodzi o cykl życia tego, to ona się kurczy. To, co tutaj Mateusz mówił też, jeżeli chodzi o koszty, nie? Bo jeżeli kupimy ten prom w Chinach, to my kontraktujemy właściwie całą kwotę. Oczywiście armator ma prawo wyboru, jakie jest wyposażenie i tak dalej, ale tutaj w dużej części zdajemy się tutaj na wykonawcę, na stocznię chińską. Ale tak weźmy po kolei. Robiliśmy sobie taką listę. Na promie wybudowanym w Gdańskiej Stoczni Remontowej 97% wyposażenia pochodzi z Europy. Od poddostawców europejskich. Część z nich oczywiście produkuje w Chinach, nie? Ale to jest jakaś, powiedzmy, nie więcej niż 30%, ale jednak generalnie wyposażenie pochodzi z Europy. Po kolei, zaprojektowany w Europie, badania modelowe wykonane w Europie, koszty pracy zostają w Europie, podatki PIT, CIT i tak dalej, wszystko to zostaje tutaj w Europie. Instytucje finansowe europejskie też nie robią też tego za darmo. Ubezpieczenia w Europie. Jak się zobaczy tę kwotę, ile tutaj zostaje tutaj w Europie, a przy zamówieniu chińskim wszystko wypływa do Chin. Także jest to, trzeba brać tak całościowo koszty całości.
Pod uwagę. Jutro na Uniwersytecie Gdańskim pierwsza konferencja pod nazwą Morze AI ma być poświęcona wdrażaniu sztucznej inteligencji w szeroko rozumianej branży morskiej. Natomiast 23-24 czerwca kolejny kongres Porty Morskie 2030. Też będzie sporo miejsca poświęconego sztucznej inteligencji i nie tylko, ale korzystając z tego, że w studio organizator, co się będzie działo? Mateusz Kowalewski.
Tak, no szanowni państwo, czerwiec, Sopot znowu stanie się tym centrum rozmów o polskich portach, ale w takim bardzo szerokim kontekście, ponieważ no, my te polskie porty traktujemy jako miejsce integracji logistyki, bezpieczeństwa, przemysłu oraz energetyki. I coraz bardziej konferencja jest doceniana ze względu na to, że no znaczenie całego tego ekosystemu gospodarki no w wyraźny sposób w ostatnim czasie rośnie.
No ja nie wiem, czy rośnie, czy dochodzi do umysłów polityków, jak bardzo to jest ważne i zaczynają wreszcie to rozumieć.
Tak, i Kongres Polskie Porty 2030 odbędzie się pod hasłem Energia z portów, porty energii. To traktujemy metaforycznie, ta energia, nie traktujemy to energetycznie tylko ta energia dotyczy zarówno takiej wartości dodanej, którą wkładamy do gospodarki, jak i tej roli, którą pełnimy coraz częściej jako te miejsca dystrybucji energii, to zarówno tej konwencjonalnej, jak i tej odnawialnej. Ale też będziemy szeroko mówić o rozwoju portów, o bezpieczeństwie, o transformacji, która jest no, przed nami i o technologiach. I tutaj bardzo ciekawy wątek, jeśli chodzi o technologię. Zrobimy wydarzenie towarzyszące, hackathon dla 10 zespołów studentów, młodych ludzi, którzy będą mieli 24 godziny od czasu uroczystego rozpoczęcia hackatonu podczas inauguracji kongresu, na stworzenie aplikacji czy rozwiązania opartego o AI dla wybranych partnerów kongresu. I po tych 24-godzinnym takim bloku programistycznym, gdzie tym młodym ludziom tylko będzie pewnie napoje energetyczne i pizza dowożone w wyznaczone miejsce, w miejscu konferencji, no będzie ogłoszenie najciekawszego pomysłu, najciekawszej koncepcji właśnie rozwiązania informatycznego czy aplikacji w oparciu o AI, która mogłaby pomóc w procesach firm logistycznych, firm transportowych, zarządów portów, czy tutaj takiego około biznesu, w rozwiązaniu jakichś, czy w pomocy, jeśli chodzi o pewne procesy biznesowe.
Czyli rozwiązujemy realne problemy firm i mogłoby się to skończyć, jeśli się okaże, że jakiś pomysł jest naprawdę przyszłościowy, rewolucyjny, to jakąś większą współpracą pewnie.
Współpracą i to oczywiście ci młodzi ludzie też zostaną wyróżnieni, nagrodzeni. Bardzo ważna inicjatywa. My chcemy w młodych ludziach zaszczepiać ten postrzeganie portów, postrzeganie stoczni, postrzeganie gospodarki morskiej, nie jako tego takiej sektora poprzedniej epoki, tylko sektora otwartego na nowe technologie, otwartego na przyszłość, gdzie tak naprawdę są największe możliwości kariery dla tych młodych ludzi, bo często my tutaj, jeżeli chodzi o gospodarkę morską, stajemy się bardziej konkurencyjni niż inne sektory gospodarki w Polsce, więc to jest bardzo ważna inicjatywa, ale podczas kongresu kilkanaście paneli tematycznych, spodziewamy się około 1000 osób, wiele imprez towarzyszących. Na pewno jednym z takich bardzo ważnych punktów będzie inauguracja połączenia z Gdańska do Karlshamn w Szwecji. I to też fajne połączenie, ponieważ właśnie w stoczni remontowej prom Scania jest przemalowywany na nowy brand z Unity Line na Polska i właśnie podczas kongresu wyruszy w pierwszy rejs na nowej linii, która będzie pod zupełnie nową marką, zawiązaną dosłownie kilka tygodni temu, czyli zamiast Unity Line, zamiast Paul Ferries, będzie pływać Polska. Pod marką Polska.
Pięknie. A wracając z kolei do AI, co się będzie działo już jutro?
Ja tylko może jeszcze do portu wrócę. Mateusz, gratuluję.
Ireneusz Karaśkiewicz.
Bardzo ciekawej imprezy, która już na stałe wpisała się tutaj w kalendarz naszych wydarzeń konferencyjnych obok Kongresu Morskiego w Szczecinie. Jesienią jest Forum Gospodarki Morskiej, a porty tuż przed wakacjami, spotkanie branży. Niezwykle, to co powiedziała pani Iwona, bardzo ważne jest spotkanie branży, tam powiedzmy wymiana informacji, ale również promocja wśród naszych decydentów, bo porty polskie zawsze były fundamentem bezpieczeństwa, fundamentem rozwoju Polski. Tak tylko króciutko może motyw historyczny. To, że Kazimierz Jagiellończyk odzyskał Pomorze, bo to właściwie była wojna z Krzyżakami, stworzyło fundament naszego Złotego Wieku, rozwoju Rzeczypospolitej. Przez Gdańsk szła masa towarowa, którą sprzedawaliśmy, dzięki czemu Rzeczpospolita się bogaciła. Potem motyw Gdyni, której odbudowa była fundamentem naszej niepodległości. No i ostatnie lata, niezwykle burzliwy wzrost przeładunków w polskich portach. Ja przypomnę, na początku wieku było to około tam niecałe chyba 50 milionów ton, teraz ponad 140, czyli niemalże trzykrotny wzrost ładunków. Ogromny rozwój Baltic Hub, nie, czyli tego portu kontenerowego, który w 2005 zaczęło się od biznesowego przedsięwzięcia tej spółki Macquarie australijskiej. Rozwinęło się pięknie w największy port kontenerowy na Bałtyku. Masa ładunkowa, przecież większość paliw, nie, bez których nie istnieje gospodarka, ropa naftowa, idzie drogą morską do Polski teraz. Gaz w Świnoujściu, także niezwykle burzliwy. I dobrze jest takie miejsce, bo okej, rozwija się to wszystko, ale powstają problemy, pomysły i ten. Do niedawna było takie powiedzenie, że największym portem polskim był Hamburg. To już nie jest, to jest największy port. Największym portem tutaj jest ta masa towarowa. Jeszcze z tego rejonu południowo-zachodniego Polski Polski. Hamburg jest bardzo ważny, tamtędy idzie ten, ale wraz z inwestycjami w Świnoujściu to też się również zmieni, więc tutaj tematów takich rozwojowych i ten jest bardzo dużo, jest o czym dyskutować, pomysły się ścierają w różnicy zdań. A wracając do tej konferencji...
Jutrzejszej,
tak. Rzeczywiście taka spontaniczna inicjatywa Uniwersytetu Gdańskiego i Centrum Fizyki Morza kierowanym przez panią Aleksandrę Dudkowską. Jaki jest tego cel? Spotkanie, no sztuczna inteligencja. Wszyscy jesteśmy na początku drogi. Burzliwy rozwój sztucznej inteligencji. Ale dlaczego w branży morskiej jest to pewien taki, powiedzmy, ma takie specyficzne uwarunkowania? No, jest takich kilka powiedzmy przyczyn. Pierwsze, no to przede wszystkim tutaj morze to jest ogromnie ważny czynnik bezpieczeństwa. Nad wyraz ważny, nie? Projektowanie, budowa, przebudowa statku, tutaj wszystko jest absolutnie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jest krytycznie ważne, więc branża podchodzi do tego niezwykle ostrożnie, do wszelkich tego typu nowinek. Jeżeli wdrażać, to musi pierw zdobyć wiedzę. Potem jest to spotkanie technologii, biznesu i naukowców po to, żeby rozmawiać, poznawać się. Będzie dużo wystąpień, dużo paneli dyskusyjnych, takich powiedzmy wywiadów, które tłumaczą, czym jest sztuczna inteligencja. Na tą chwilę zarejestrowało się ponad 200 osób, jest 15 osób będzie dawało swoje wystąpienia, kilka paneli dyskusyjnych, konkursy, debaty. Takie szukają się interesujące dwa dni. To też ma szansę stać się takim, powiedzmy, jest to pierwsza konferencja, ma szansę stać się wydarzeniem tej cyklicznym, gdzie będziemy dyskutowali. No i jeszcze trzeba zwrócić wśród tych takich rzeczy, dlaczego ostrożnie podchodzimy. No, te zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem, nie? Trzeba też sobie otwarcie powiedzieć, no my jesteśmy na wojnie, przeciwko nam prowadzona jest wojna przez nasz tutaj sąsiedni kraj i też tutaj to wymaga niezwykłej ostrożności, bo sztuczna inteligencja to operowanie swoimi danymi, które są krytycznie ważne dla firmy. No a jak powiedziałem tutaj, dzisiaj jadąc do studia, słuchałem wywiadu z panem wicepremierem Gawkowskim, nie? To jesteśmy krajem najbardziej atakowanym w Unii Europejskiej. Odpieramy te ataki, jak powiedział pan premier, też potrafimy się odwinąć. Nie chciał zdradzić szczegółów, ten czynnik też trzeba brać pod uwagę.
Dokładnie. A chciałam panów podpytać jeszcze, z jakimi wnioskami, pomysłami panów zdaniem uczestnicy powinni opuścić obie konferencje, i tę jutrzejszą, i tę czerwcową. Obie ważne.
Podstawowy wniosek i podstawowe zadanie przed takimi konferencjami to jest też budowanie obrazu, nowego obrazu gospodarki morskiej, nie tylko lokalnie, ale globalnie, ogólnokrajowo, najbardziej oczywiście te oczy trzeba otwierać w Warszawie. I drodzy Państwo, tu ja bym tutaj takim przykładem się posłużył, no spójrzmy na górnictwo. Jakby olbrzymie lobby tego sektora powoduje, że w polityce, mam wrażenie, górnictwo ma dużo więcej do powiedzenia niż sektor szeroko rozumianej gospodarki. Jeżeli porównamy te sektory, to my jako przemysł stoczniowy, jako porty, jako sektor bezpieczeństwa, zamiast wyciągać ręce po pieniądze, generujemy olbrzymi przychód dla państwa, czy z tytułu podatków, czy z tytułu działalności, które prowadzimy, czy z tytułu samego faktu zatrudnienia tysięcy pracowników, w przeciwieństwie do sektora górniczego, który jest dotowany wielomiliardowymi dodatkami każdego roku. Tak?
Jest nierentowny.
Nasze sektory są zdecydowanie rentowne. No, porty, terminale, stocznie dzisiejsze to są rentowne biznesy, które
i
nie wyciągają
bezpieczeństwa stanowią,
które nie
też
wyciągają pieniądze o dotowanie swojej działalności, tylko chcą zwrócić uwagę na to, że potrzebują na przykład programów inwestycyjnych, potrzebują funduszy na przykład unijnych czy krajowych na
zamówień,
transformacje, na innowacje i warto w nich lokować polskie zamówienia, ponieważ wartość dodana z tego tytułu będzie o wiele większa niż zamówienia kierowane na zewnątrz.
Zdecydowanie. Porty to w tej chwili z tytułu akcyzy, dochody z tytułu akcyzy, ceł i tak dalej, to jest strumień miliardów złotych płynący do Skarbu Państwa. Już te kwoty, to co roku przerastało, ostatnio chyba kwota, jaka mi została w tej pamięci, to około chyba 40 czy 50 miliardów złotych same przychody z tego tytułu. Poprawi mnie, Mateusz, jeżeli...
Znaczy tam oczywiście w różny sposób to podają, no bo to w różny sposób można policzyć, ale to są, jedno jest pewne, to są dziesiątki miliardów z tytułu samych podatków. Jeżeli my dodamy cały szereg innych korzyści dla kraju, no to jest naprawdę nasza pozycja dzisiaj w Polsce. Moim zdaniem gospodarka morska to powinien być sektor w pierwszej trójce, jeśli chodzi o postrzeganie i znaczenie strategiczne dla Polski, szczególnie dlatego, że gospodarka morska to dzisiaj nie tylko logistyka i stocznie, ale to jest też energetyka i bezpieczeństwo.
Serce rozwoju polskiej gospodarki.
Dokładnie, to powinno przebić się w Warszawie. Jeszcze tak nie jest, nie? Jeszcze tutaj dominują te takie, powiedzmy, przemysły, które są, tak powiedzmy, cudzysłowie, lądowe. Gospodarka morska przesuwa się, zupełnie przesuwa się duża część, jeżeli chodzi o energetykę. No przecież tu powstają morskie farmy wiatrowe, za chwilę będą, duża część energetyki będzie z nich pochodziła. Powstaje elektrownia atomowa, która też jest w zasadzie takim przedsięwzięciem, będzie budowany port i pojawiają się nowe koncepcje, też pewno na konferencji będą dyskutowane, koncepcja budowy port Halle, czy rozwoju Elbląga, małe i średnie port, nie to coś jak takiego, jak powiedzmy małe i średnie przedsiębiorstwa, one są bardzo ważne. Też tam następuje duża aktywizacja, żegluga śródlądowa, nie? To jest najbardziej... Aha, jeszcze jedną rzecz, którą warto podkreślić. Żegluga śródlądowa, w ogóle żegluga, to jest najbardziej ekologiczny sposób transportu towarów.
Jeszcze na koniec pytanie od naszego słuchacza. Czy goście programu mogliby odpowiedzieć na pytanie, ile kontraktów w ramach programu SAFE zostało podpisanych z PGZ w związku z tym, że z końcem maja kończy się termin kontraktacji z polskimi firmami bez wymogu uczestnictwa zagranicznych koncernów? No to ja już panów nie będę tutaj prosiła o wypowiedź, bo czasu nie mamy, ale z tego co wiem, po pierwsze maj się nie skończył, po drugie są podpisywane aneksy do umów i jeden z tych aneksów dotyczy budowy właśnie naszego okrętu Ratownik.
Ja
więc to się dzieje.
Tylko stay tuned, bo wiadomość może być na dniach.
O, właśnie. Także trzymamy kciuki, a będziemy o tym mówić. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe, Mateusz Kowalewski, redaktor naczelny portalu gospodarkamorska.pl, a już za chwilę kariera z doradcą zawodowym o wyborach edukacyjnych i zawodowych, jak znaleźć pomoc w tym wyborze, z Ewą Olszówką i Agnieszką Bondarenko, doradczyniami zawodowymi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Będzie za chwilę rozmawiał Jakub Kaługa. Ja Państwu dziękuję, a naszą audycję realizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Ludzie i pieniądze.